Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Nie joga czy zen, ale Duch Święty może wyzwolić nas z lęków i nauczyć nas miłości, stwierdził papież Franciszek. Islamscy fundamentaliści dokonali serii zamachów w Nigerii. Mówi się o 2000 zabitych. 5 lat od tragicznego trzęsienia ziemi Haiti wciąż potrzebuje pomocy. 9 stycznia zapraszam na wieczorne aktualności. Jedynie Duch Święty czyni serce uległym Bogu, a zarazem wolnym. Cierpienie może kogoś zamknąć w sobie, tymczasem wolnym czyni miłość. Mówił o tym papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty.
Il cuore quando si indurisce.
Gdy serce się zatwardzi, wówczas przestaje być wolne, a nie jest wolne, jeśli nie miłuje. Miłość doskonała rozprasza lęk. W miłości nie ma lęku. Możesz zrobić 1000 kursów katechezy, duchowości, lekcji jogi, medytacji, zen i podobnych rzeczy. Ale to wszystko nie będzie w stanie nigdy dać ci synowskiej wolności. Jedynie Duch Święty może poruszyć twoje serce, by powiedzieć: Ojcze. Jedynie Duch Święty jest zdolny rozpędzić, przełamać tę zatwardziałość serca i uczynić je, jakby to powiedzieć, miękkim. Nie wiem, czy to dobre słowo. Uległym. Uległym Panu. Uległym wolności miłowania.
Docile alla libertà dell'amore.
Wciąż nieznany jest ostateczny bilans ofiar. Mówi się jednak o ponad 2000 zabitych, którzy w Nigerii ponieśli śmierć z rąk islamskich fundamentalistów. Od minionej soboty do wczoraj ofiarą Boko Haram padło w sumie 16 miejscowości. Świadkowie mówią o leżących wszędzie ciałach. Zdobycie dokładnych informacji jest bardzo trudne, ponieważ ludność cywilna jest w szoku, a co za tym idzie, niezdolna do realnej oceny sytuacji. Władze nad terenem, gdzie doszło do skoordynowanej serii ataków, przejęli fundamentaliści. Mówi Vincenzo Giardina z misyjnej agencji MISNA.
Nasze źródła na miejscu, w tym przedstawiciele Komisji Sprawiedliwości i Pokoju diecezji Maiduguri, na terenie której nad jeziorem Czad położone jest miasto Baga, mówią, że wszystko zaczęło się już w sobotę. Islamiści z Boko Haram zaatakowali wówczas międzynarodową bazę wojskową, w której stacjonują żołnierze z Nigerii, Czadu i Nigru. Baza została przejęta przez fundamentalistów, którzy następnie zaczęli podpalać domy w całej okolicy. Mówi się o setkach zabitych, ale dokładnej liczby ofiar wciąż nie znamy. Teren kontrolują islamiści. Ludność w panice zaczęła uciekać. Część schroniła się w buszu, inni próbowali przepłynąć jezioro i przedostać się za granicę. Wielu uciekających utonęło.
Prezydent Kamerunu zaapelował do wspólnoty międzynarodowej, by pomogła powstrzymać działania islamskich fundamentalistów z Boko Haram. Przypomniał, że zagrażają oni począwszy od Mali poprzez Sudan aż po Republikę Środkowoafrykańską. W obliczu globalnego zagrożenia potrzebna jest globalna odpowiedź świata, zaznaczył prezydent Kamerunu. Trzeba inwestować w struktury, ale także pomagać ludziom odzyskać nadzieję, wskazuje na to ksiądz Gianpietro D'Altozo 5 lat po tragicznym trzęsieniu ziemi, które dotknęło Haiti. W wyniku kataklizmu śmierć poniosło wówczas 230 tysięcy ludzi, a 1 200 000 znalazło się bez dachu nad głową. Sekretarz papieskiej Rady Corunum podkreśla, że wyspa ta wciąż potrzebuje pomocy.
Warto przypomnieć, że po trzęsieniu ziemi miała miejsce powszechna mobilizacja na rzecz Haiti. Pamiętam doskonale, że katolicy ze wszystkich stron świata hojnie wspierali mieszkańców tego kraju. Potem przekształciło się to w pomoc długofalową, także z naszej strony. Dla przykładu powiem, że wybudowaliśmy kilka szkół. Jednak nasze działania skierowane są nie tylko na wznoszenie budowli, choć są one bardzo potrzebne, by ten kraj mógł zacząć normalnie funkcjonować. Obok odbudowy zniszczeń materialnych inwestujemy też w człowieka. Nigdy nie da się podnieść z gruzów Haiti, jeśli nie postawi się na mieszkańców tej wyspy. Stąd stawiamy na promocję ludzką, przywracanie godności i głoszenie Ewangelii. Podnosząc z gruzów Haiti, trzeba też przywrócić nadzieję jej mieszkańcom. To jest fundamentalne dla przyszłości tego kraju.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Często się mówi, że ktoś się uczy na księdza. Trzeba jednak wiedzieć, że wielu księży uczy się także dalej, po otrzymaniu święceń kapłańskich. Celem ich nauki jest przygotowanie do prowadzenia specjalistycznych duszpasterstw lub praca wykładowcy w seminarium albo na uniwersytecie. Największym katolickim ośrodkiem naukowym na świecie jest Rzym, gdzie działa 8 papieskich uniwersytetów i kilkanaście innych szkół wyższych. Uczy się na nich kilkanaście tysięcy księży, sióstr zakonnych i świeckich. Najsłynniejsze kościelne uczelnie w Rzymie to najstarszy prowadzony przez jezuitów Uniwersytet Gregoriański, Uniwersytet Laterański, Uniwersytet Santa Croce, Salesianum, Angelicum, Urbanianum, Antonianum. W Rzymie można studiować teologię, historię Kościoła, psychologię i pedagogikę, muzykę liturgiczną, archeologię chrześcijańską, biblistykę, prawo kanoniczne, patrystykę, duchowość, archiwistykę i wiele innych kierunków. Księża studiujący w Rzymie mieszkają w kolegiach, których jest kilkadziesiąt i zorganizowane są według krajów pochodzenia studentów. Mamy więc tutaj kolegium angielskie, niemieckie, węgierskie, portugalskie, chorwackie, brazylijskie, etiopskie, ormiańskie i wiele, wiele innych. Zapraszamy dzisiaj do wysłuchania rozmowy księdza Leszka Gęsiaka o Papieskim Instytucie Polskim, w którym mieszkają polscy księża studiujący w Rzymie.
Naszym gościem jest dzisiaj ksiądz Adam Sycz, rektor Papieskiego Kościelnego Instytutu Polskiego w Rzymie. Witam księdza bardzo serdecznie.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Proszę księdza, czym jest Papieski Kościelny Instytut Polski w Rzymie?
Papieski Kościelny Instytut Polski jest placówką, w której przebywają, mieszkają księża pochodzący z polskich diecezji, których to księży biskupi wysyłają na studia specjalistyczne do Rzymu.
Polski Instytut powstał już 105 lat temu, także to jest bardzo, bardzo długa historia.
105 lat to rzeczywiście długa historia. Można by zacząć od tego, że Instytut Polski powstał w latach, kiedy Polski nie było na kartach Europy, w czasach zaborów. Powstał dom o charakterze polskim, początkowo nazywało się to Hospicjum Polskie, które miało za zadanie stworzyć warunki do integracji Kościoła polskiego, który był rozerwany na strzępy, poddany trzem różnym, bardzo różniącym się rządom zaborczym.
U samego początku Instytutu stała w tym trudnym okresie zaborów bardzo ważna postać, ksiądz biskup święty Józef Sebastian Pelczar. To chyba on miał ideę, by właśnie tego typu placówkę w Rzymie założyć.
Ksiądz Józef Sebastian Pelczar jako student rzymski zapoznał się ze specyfiką i studiów w Wiecznym Mieście i poznał Kościół Powszechny, którym oddycha się w Rzymie. I zrodziła mu się taka idea, żeby stworzyć jakieś miejsce, aby księża z Polski, spod zaborów, mogli jakby z boku patrzeć szerzej na sprawy Kościoła, integrować się między sobą, pogłębiać dyscypliny kościelne, by w ten sposób jakoś umacniać i wiarę, i wiedzę, co później okazało się intuicją bardzo trafną. Później jako biskup przemyski, biskup Józef Sebastian Pelczar, zajął się jako inicjator poszukiwaniem odpowiedniego domu, żeby ten dom znaleźć i kupić w Rzymie, aby zapewnić warunki. I tak w 1910 roku, nie bez trudności, znalazł się taki dom niedaleko Tybru, w dzielnicy Prati, dom odkupiony od jakiegoś zgromadzenia sióstr, nie pamiętam teraz dokładnie jakiego.
A zatem mamy rok 1910, powstaje nowa placówka i co się z nią dalej dzieje?
Nowa placówka przeżywa szereg trudności. Pierwsza trudność to tak jak wszystkie inne trudności związane z początkiem. Borykanie się z długiem, który został zaciągnięty, aby zakupić dom. Trzeba było go przystosować do tego, aby przyjąć księży, studentów. Dochodzą inne trudności, a mianowicie kto miałby zamieszkać w instytucie? Księża z jakiej części Polski? Czy spod zaboru austriackiego, czy rosyjskiego, czy pruskiego? Rządy zaborcze przeszkadzały, żeby nie powiedzieć utrudniały, może nawet i poniekąd skutecznie, powstanie polskiej placówki poza granicami. I te rządy były przeciwne wysyłaniu do Rzymu księży pochodzących właśnie z ich terenów zaborczych, bo jak dobrze wiemy, czy może powinniśmy wiedzieć, że księża w czasach Polski zaborczej mogli studiować w miejscach wskazanych przez zaborców. W przypadku zaboru pruskiego we Wrocławiu, czy w Królewcu, w Warszawie, czy w Petersburgu, w Wilnie, gdy chodzi o zabór rosyjski, i w Austrii, w Wiedniu, gdy chodzi o zabór austriacki. Tak więc trudności związane z początkiem. Później mocnym uderzeniem takim gwałtownym był wybuch I wojny światowej. Instytut, który zaczął funkcjonować, otrzymał cios, ten zapał został wyhamowany. Później po wojnie znowu odradzał się. Jak już się odrodził trochę, to przyszła II wojna światowa i znowu trudności, szczególnie z przyjmowaniem, czy z posyłaniem i przyjmowaniem księży, studentów z Polski. Dopiero po II wojnie światowej Instytut nabrał takiej stabilności, nazwijmy to śmiałości w realizacji swoich celów, zadań.
Instytut Polski w Rzymie to nie jest jedyna placówka, gdzie studiują i mieszkają polscy księża. Jest takich placówek więcej. Gdzie jest zatem specyfika właśnie tego domu?
To jest właśnie rzecz ciekawa. Obok Instytutu jest w Rzymie Papieskie Kolegium Polskie, pięknie usytuowane na Awentynie. Po co zatem dwa takie domy? Mógł być jeden i solidnie pracujący. Charakter Kolegium Polskiego, Kolegium to wcześniej powstało, o wiele wcześniej ma większą historię. Charakter tego domu był inny. Tam mieli kształtować się młodzieńcy, czyli klerycy, aby przyjąć święcenia kapłańskie. W tamtych czasach mówiono, że niedobrze będzie, jeśli pośród kleryków zamieszkają księża, którzy będą pogłębiać dziedziny kościelne.
Czyli Kolegium Polskie było rodzajem seminarium, tak, tak naprawdę.
I stąd wynikł pomysł zbudowania czy zapewnienia domu dla księży, którzy mieliby studiować różne dziedziny kościelne. Po jakimś czasie te dwa domy charakterem się zrównały. I w Kolegium Polskim, i w Instytucie Polskim mieszkają także i dziś księża z polskich diecezji, których jest o wiele więcej, aniżeli w początkach ich działalności. Tak więc domy o podobnym charakterze pełnią dzisiaj także tę swoją funkcję przyjmowania księży z Polski, kształcenia i odsyłania później z tytułem naukowym do Polski, aby później to, co się tutaj uzyskało, jakąś wiedzę, skutecznie i dobrze przekazywać w Polsce.
A jak rekrutują się ci księża? Czy to są jakieś konkretne diecezje, które bardziej są związane z Instytutem, a inne z Kolegium? Czy jest jakaś inna zasada rekrutacji do poszczególnych domów?
Rekrutacja to fajne słowo. Odbywa się to jakby inaczej. Biskup, który widzi jakąś potrzebę w swojej diecezji, księdza, który będzie studiował teologię albo prawo kanoniczne, wysyła do Rzymu swojego księdza z prośbą skierowaną do przewodniczącego konferencji biskupatu o miejsce albo w instytucie, albo w kolegium. I tam, gdzie biskup chce posłać księdza, tam go posyła. I pewnie przesądza w wielu przypadkach czynnik praktyczny. Jeśli ktoś chce liturgię studiować, no to ma bardzo blisko do kolegium, pieszo sobie idzie. Znaczy od uniwersytetu do kolegium ma 10 minut. Gdy ktoś na Santa Croce na przykład studiuje, no to zamieszka chętnie w instytucie, bo tam ma blisko.
Czy to oznacza, że skoro nie jest to seminarium, tylko dom dla księży już uformowanych, czy to oznacza, że jest też jakiś program formacyjny dla mieszkańców tego domu, czy raczej jest to rodzaj hotelu po prostu, dobrego hotelu dla księży w dobrym punkcie miasta?
Specyficzny hotel. Hotel to źle nawet brzmi. Każdy człowiek, nawet i wyświęcony na księdza, potrzebuje formacji. Tak więc instytut, choć przyjmuje księży uformowanych, wyświęconych, nazwijmy ich jakichś wybranych spośród księży diecezjalnych, tacy księża też potrzebują formacji. I jest przewidziany program dnia w instytucie, który ma zapewnić pogłębianie wiary. I odbywa się to w sposób bardzo prosty, naturalny. Poprzez wczesne wstanie, modlitwy odprawiane w kaplicy, mszę świętą, adorację Najświętszego Sakramentu, wspólne nieszpory, nabożeństwa typowe nasze polskie, majówka śpiewana, czy w październiku różaniec, godzinki do Najświętszej Maryi Panny śpiewane w sobotę rano. A w czasie roku to są i dni skupienia, i rekolekcje takie dłuższe, wielkopostne. To wszystko służy formacji duchowej księży, którzy zamieszkują w instytucie.
Instytut to jednak nie tylko księża, tam jest też cały personel, który musi ten dom utrzymać, bo to jest jednak spory konwikt. Mieszka tam jednak dosyć duża grupa duchownych.
Nasz instytut rzeczywiście jest dużym domem. Zamieszkuje tam obecnie 37 księży studentów plus 5 księży prałatów, którzy pracują w dykasteriach kurii rzymskiej. I żeby taki dom mógł funkcjonować, rzeczywiście potrzebny jest personel, który składa się z 3 sióstr, siostry służebniczki wielkopolskie, później z 3 braci, bracia Najświętszego Serca Pana Jezusa. No i trzeba też wymienić rektora, który musi zarządzać całością.
No właśnie, zarządzający rektor całością. Ksiądz rektor jest od niedawna szefem tej placówki. To są pierwsze miesiące kierowania i prowadzenia tego domu. Czy już ma ksiądz jakieś wizje, jakieś perspektywy dalszej pracy i rozwoju instytutu tutaj w panoramie rzymskiej?
Jestem rzeczywiście nowym tutaj, najnowszym w instytucie od 4 czy 5 miesięcy. Odpowiedzialnością moją jest kierowanie tym domem i staram się to robić, podtrzymując dotychczasowy styl i tradycje i to, co podpowiada praktyka zeszłych lat, czyli zapewnienie dobrej atmosfery dla księży, którzy studiują, pogłębianie więzi braterskich, kapłańskich, stwarzanie dobrych warunków do tego, aby ksiądz, który przyjeżdża na studia do Rzymu, mógł maksymalnie dobrze ten czas wykorzystać. Jako człowiek nowy na tym urzędzie nie mam jeszcze jakiejś wizji, też wizjonerem nie jestem, ale też ufam bardzo temu, co zostało przez założyciela, świętego biskupa Pelczara, założone. To była jego myśl i to podtrzymuję, aby księża studiujący w Rzymie mogli z taką szeroką perspektywą patrzeć na Kościół powszechny, aby mogli dobrze wykorzystać bliskość stolicy apostolskiej, aby też księża biskupi, którzy przyjeżdżają do Rzymu, mogli znaleźć oparcie w naszym instytucie. O to wszystko staram się na razie tak jak mogę, nie wiem z jakim rezultatem.
Czy księdza podopieczni, tych 30 kilku kapłanów, którzy tu mieszkają, tylko studiują, czy także zajmują się jakąś posługą duszpasterską dla miasta Rzymu?
Celem pierwszorzędnym jest studiowanie, zdobycie wiedzy i później tytułu naukowego. Księża piszą doktoraty, studiują, ale przy okazji też wykorzystują czas na posługę duszpasterską, czy to w mieście Rzym, w diecezji rzymskiej, czy to poza granicami Rzymu, co bardzo pomaga dla serca kapłańskiego, które jest jakby pierwotnie pociągane do duszpasterstwa. Poprzez tę posługę księża też korzystają wiele w poznawaniu specyfiki innego duszpasterstwa za granicą, rzymskiego duszpasterstwa, poznają też bliżej kulturę obcego kraju, język. Przy tej posłudze duszpasterskiej księża też zachowują roztropność, aby nie udzielić się zbytnio w duszpasterstwie i zaniedbać, nie daj Boże, swoje pierwotne posłanie, to znaczy studia. Muszą mądrze dzielić czas na studia i na posługę duszpasterską w parafiach.
Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę w studiu Radia Watykańskiego. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj ksiądz Adam Sycz, rektor Papieskiego Kościelnego Instytutu Polskiego w Rzymie. Dziękuję bardzo za spotkanie i rozmowę.
Dziękuję bardzo.
O Papieskim Instytucie Polskim w Rzymie rozmawiał ksiądz Leszek Gęsiak. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.